Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Dzień dobry państwu. Ojej, muszę odchrząknąć. Dzień dobry państwu. To jest program Trójmiasto. Jest nasze dzisiaj świetna historia, ale zaraz powiem. W ogóle to tak sobie myślę, że Trójmiasto podzieliło się w ostatnich dniach na część smutną i na część wesołą. Część smutna to oczywiście Gdynia, która żegna się z Ekstraklasą. Zostały trzy ostatnie mecze, ale takie, że już mogłoby ich nie być, no bo o co tutaj grać, zachować twarzy? No może, ale czy to cokolwiek, coś tam pewnie zmienia, ale nie wiem, czy da się, czy da radę zachować twarz po takim sezonie. Druga część jest wesoła, to oczywiście Gdańsk, wczorajsze cudowne zwycięstwo nad Lechem. Cudowne w tym względzie, że to jest cud. To jest cud, że to się wydarzyło, bo naprawdę ciężko było wierzyć, jak Lech miał dwa rzuty karne. Jeden musiał tylko wykorzystać, nie wykorzystał żadnego i trzeciego też nie strzelił. No cud nad cudy. Ale zanim o tym, zanim o meczu Lech i Gdańsk, przygotowałem dla was rozmowę z Wojciechem Pertkiewiczem, byłym prezesem Archi Gdynia, ale też 1% udziałowcem, który zawsze wie, co tam w klubie piszczy. Podsumowaliśmy sobie sezon w wykonaniu Arki, porozmawialiśmy o przyszłości. Długa, wielowątkowa rozmowa. Zostawiam was na pół godziny aż z sobą i z prezesem Wojciechem Pertkiewiczem, ale bardziej z prezesem, bo ja tylko słuchałem, a prezes mówił, opowiadał jak zwykle barwnie i myślę, że ciekawie. Także rozmowa z Wojciechem Pertkiewiczem, róbcie sobie kawę, lejcie sobie herbatę i słuchajcie.
Gol! 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 Weszło! Weszło! Weszło!
Moim państwa gościem jest Wojciech Pertkiewicz, były prezes Arki Gdynia, ale też 1% udziałowiec w klubie, prawda?
Zgadza się wszystko.
Czyli jako 1% udziałowiec będzie pan się domagał wyciągnięcia odpowiedzialności za to, co stało się z Arką w tym sezonie?
1% udziałowiec, po prostu będę obserwował to, co się dzieje, a wnioski i konsekwencje, a bardziej liczyłbym nawet na plan rozwoju niż patrzenie wstecz, bo to, co się już wydarzyło, to się wydarzyło. Pieniądze, które zostały spalone, po prostu zostały spalone. Została bomba, dziura po lej po bombie. No i teraz trzeba mocno zakasać rękawy, a to już w rękach nowego zarządu w postaci pana Michała Kołakowskiego, no ale wiadomo też tutaj za Michałem Kołakowskim stoi ojciec Jarosław Kołakowski, także mamy duet tata z synem, którzy porwali się. Dosyć duże, trudne zadanie, tak mi się wydaje, no ale skoro się porwali, to wiedzieli, w co wchodzą, wierzę, że mają na to plan.
Mm-hmm. A tak jeszcze w sumie po co panu ten procent? Czy to się będzie wiązało w przyszłości z czymś więcej, czy planuje pan pozostać w najbliższym czasie przy procencie?
Nie, to jest po pierwsze wartość jest emocjonalna, a druga wynikająca z sytuacji, kiedy nowy akcjonariusz Michał Kołakowski na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy podjął decyzję o podniesieniu kapitału o 1 000 000 zł. To się wiązało z tym, że 750 tysięcy musiał włożyć on jako większościowy akcjonariusz, a mniejszościowi akcjonariusze musieli włożyć 1/4 miliona. I w tym momencie udało się wesprzeć też mniejszościowych akcjonariuszy kwotą 50 tysięcy złotych w kilka osób i utrzymać, można powiedzieć, status quo między większościowymi akcjonariuszami a mniejszościowymi, co też na nic nie wpływa bezpośrednio, jeżeli chodzi o funkcjonowanie firmy. Aczkolwiek pan Kołakowski Michał zadeklarował, że w takim przypadku mniejszościowi akcjonariusze jakby otrzymają miejsce w Radzie Nadzorczej. No, wydaje mi się, że jest to jakieś podejście fair i otwarcie na komunikowanie z lokalnym środowiskiem, w którym są na dziś obcy i muszą dosyć mocno popracować na zaufanie właśnie osób będących związanych z klubem, bo też po prostu szeroko rozumianego środowiska lokalnego.
To podsumujmy sobie ten sezon, no bo on się dla Arki właściwie skończył. Kiedy pan pogodził się z tym, że Arka spadnie z ligi? Bo to chyba nie był mecz Wisły Płock z Górnikiem Zabrze, tylko trochę wcześniej.
To już dużo wcześniej można było się, znaczy nie godzić, ale że to ryzyko naprawdę jest realne. Często z Michałem Grobiszem rozmawiałem, który no był wewnątrz, tak? Oczywiście no, też jakby zachowując etykę, Michał nie opowiadał mi o tym, co się w klubie dzieje, chociaż tam często po jego nie widziałem, ale sam fakt tego, jaka jest atmosfera w klubie, w części sportowej, to też miało duży wpływ i bodaj Michał Nalepa, czy też ja, rozmowa z kilkoma zawodnikami, bo wyczułem, że tutaj prądu już nie ma tak naprawdę i nie ma no nie ma takiej sportowej złości. Raczej było patrzenie w przyszłość, czy w ogóle klub jako firma, jako instytucja przetrwa. No to nie sprzyja temu. I jakby tutaj trener dobrej miny nie przyjmował, no to wiadomo, że na boisku wychodzi się po to, żeby mecz wygrać, ale to, co się dzieje w szatni, ma jednak duże znaczenie. Sam kiedyś tego nie doceniałem, a później z czasem, jak w klubie byłem, to rzeczywiście dochodziło to do mnie, jak wiele znaczy nie tylko to, kiedy zawodnicy wychodzą na boisko, ale to jest zbudowane wcześniej dookoła tego. Także myślę, że tutaj moment, kiedy koronawirus zaatakował, to nie powiem, że już byłem przekonany, że spadamy, no bo oczywiście gdzieś ta nadzieja się zawsze w sercu tli, czasem nieracjonalna, czasem wynikająca z sentymentu i emocji, ale rozum podpowiadał, że już w momencie tuż przed koronawirusem, że to już może być pozamiatane. Zresztą była uchwała chyba Polskiego Związku Piłki Nożnej, która w przypadku niedokończenia rozgrywek też już wtedy w marcu nas degradowała, tak? Jeżeli dobrze przypominam, że miała być tabela utrzymana na stan, na dzień zakończenia rozgrywek. Także wszystko, co się później wydarzyło, no to jakiś tam impuls optymizmu dawało, ale jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, przed sobą mecz z ŁKS-em.
Powiedzieć, że jest dwóch winnych, czyli Włodzimierz i Dominik Midakowie, to uproszczenie, czy jednak prawda?
W jakiś sposób uproszczenie. Też trudno powiedzieć, że to jedna czy dwie osoby doprowadziły do tej sytuacji, szczególnie jeżeli mówimy o sytuacji na boisku. To, że sytuacja na boisku jest wypadkową wielu elementów, bo poza tym, że klub spada z ligi, to jeszcze spada zadłużony. To jest coś, co mi spędzało sens powiek i moja praca generalnie sprowadzała się do tego, tak jak zawsze powiedziałem, ja jako prezes klubu sportowego nie ma obowiązku znania się na sporcie. Tak? Oczywiście dobrze jest, jak rozpoznaję zawodników i parę elementów piłkarskich zna, to już tak troszeczkę przekonywuję temat, ale generalnie zatrudnia specjalistów na danym. Ja jestem prezes odpowiedzialny za dobre funkcjonowanie firmy. Wynik sportowy jest jednym z nich, ale na końcu przechodzi to finanse. Jasne to, że specyfika firmy, jaką jest klub sportowy, jest taka, i to chyba Krzysztof Stanowski powiedział, że na końcu jest objazd przez miasto z trofeum zdobytym na boisku, a nie przejazd księgowy z wynikami i bilansem rocznym. I to jest prawda. Niemniej łatwiej o trofea, jeżeli firma ma stabilizację finansową. A przyczynkiem kłopotów w mojej ocenie, bo powiem tak, Arka mogła spaść z ligi dużo taniej, tak? Lub też dużo taniej mogła się w tej lidze utrzymać, bo oczywiście nie mamy gwarancji, drugi raz nie puścimy sobie czasu od sierpnia zeszłego roku. Niemniej uważam, że zbudowanie kominów płacowych, nie mając podstaw finansowych na nie, co z kolei skutkowało później pewnymi reakcjami też i ze strony sponsorów, no co się skończyło też jakby reakcją ze strony dużego partnera, właściwie największego, czyli miasta Gdynia, spowodowało to, że Arka spada, na dodatek niosąc ze sobą ogon dość dużego kłopotu finansowego.
Ale to się wręcz nie mogło udać, robić te kominy finansowe, jednocześnie
nie miało szans.
Nie dokłada...
Oczywiście, tu się zgadzam, to jest chyba myśmy rozmawiali w sierpniu, dzień czy dwa dni po tym, jak z klubem się rozstałem i powiedziałem, że albo jest świetny plan finansowy, jakieś nowe rozdanie, nowe pomysły, bo wczoraj jeszcze Arki na Wejnowicza stać nie było, no ale skoro dziś podpisał, to rozumiem, że odpowiedzialne osoby decydują i dziś Arkę na Wejnowicza stać. No się pokazało, że tak nie było.
No, trzeba sobie powiedzieć, pan tego pewnie nie powie, dla mnie to grabarze są Arki Gdynia, Włodzimierz i Dominik Midakowie. Natomiast złość kibiców też skupia się na Antonim Łukasiewiczu, z tego co zdążyłem zauważyć, i pana zdaniem słusznie?
Antek Łukasiewicz nie w tym, a w poprzednim sezonie uczył się roli, tak? To też kiedy zakończył swoją przygodę piłkarską. Zaproponowałem jemu i w klubie był osobą, która opiniowała, uczyła się trochę roli, bardziej była zaangażowana w pion młodzieżowy, ale też sporo jako takie ciało obserwacyjne miała. Bardziej właśnie jako ciało obserwacyjne, niedecyzyjne, była w strukturze pierwszego zespołu, a rok później został dyrektorem sportowym. Tak w 100% bym Antka nie winił, bo też funkcjonował w pewnego rodzaju dosyć specyficznej sytuacji, na którą mógł się godzić, nie musiał się godzić. To ciężko mi oceniać, tak? No bo też po prostu nie wypada. Nie zazdroszczę mu, bo parę rzeczy może na jego miejscu bym zrobił inaczej. Niemniej też tak gwoździe bym faceta w ziemię nie wbijał.
Mhm. A pan czuje jakikolwiek procent odpowiedzialności za spadek? No bo jednak drużyna przygotowywała się z panem jako prezesem i chyba też zaczynała sezon.
Oczywiście, no w jakiś sposób, no teraz z perspektywy czasu można powiedzieć, tak? Mhm. Niektóre decyzje podejmowane były też w tej samej specyfice sytuacji, o której powiedziałem, jeżeli chodzi o Antka. Teoretycznie zarząd jest instytucją niezależną, podejmuje decyzje i odpowiada za nie w 100%. No niemniej też nie bądźmy naiwni, tak jak teraz obecny zarząd nie będzie podejmował decyzji sam w wielu kwestiach. Tak samo było i wcześniej, tak długo jak udawało się, że tak powiem, marginalizować wariackie pomysły albo że tak powiem finansowo abstrakcyjne lub też nawet sportowo abstrakcyjne albo łącznie abstrakcyjne pomysły, które rozbijałyby budżet, no to powiedzmy, że jeszcze można być elastycznym i próbować po prostu dla dobra firmy pewne rzeczy robić. Jasne, na końcu ja też podpisuję kontrakty, tak? Od tego mam dział sportowy, żeby je odpowiednio zaopiniowali. Ja byłem odpowiedzialny za to, żeby te kontrakty, jak absurdalne, po fakcie oczywiście się okazały, nie były kotwicą finansową, bo nawet niektóre przestrzelone kontrakty spinały się. Ja w sierpniu oddałem budżet, który się bilansował. Tak? Mm. Czyli sezon powinien się skończyć na zero, a się by skończył upadkiem klubu. No to jest kolosalna różnica. A mówię, no klub to nie są tylko piłkarze na boisku, więc spadek oczywiście, no to jest wina. Znaczy, ja też nie wiem, czy powinniśmy iść w tym kierunku. Jacy są winni bardziej osoby, które teraz klub prowadzą, mają otwarte pole na to, żeby wnioski powyciągać w tej części sportowej głównie, tak? No bo to jest przyczynek istnienia klubu sportowego, to są piłkarze na boisku i to jest koniec też jakby taśmy produkcyjne, są piłkarze na boisku, ale klub sportowy, no to jest trochę specyficzna firma, gdzie wielką wagę ma to, co się dzieje dookoła, i to mówię o kibicach, sponsorach, mieście, takim promieniu rażenia klubu, tak? Bo to Arka Gdynia też istnieje na Półwyspie Helskim wśród osób, które na mecze nie jeżdżą. To jest, no jest to specyficzny biznes, gdzie jakość funkcjonowania firmy oceniana jest przez wynik na boisku, a te rzeczy mogą często nie iść w parze. Może być seria dobrych wyników, a przy fatalnie zarządzanej spółce, która chyli się upadkowi, może być też odwrotnie. Najlepiej oczywiście, jakby się jedno z drugim spinało. Także podsumowując, no, to jest długi proces. Tak samo jak nie mogę powiedzieć, że ja jestem przyczynkiem tego, że Arka awansowała do ekstraklasy, tak samo, bo to się rozkłada naprawdę na pracę grupową na wielu, wielu poziomach. Mhm. Tak samo w drugą stronę ciężko powiedzieć, że ktoś jest w 100% winny. Na pewno, jeżeli chodzi o tą część finansową, no to tutaj jest sprawa dość szczytelna.
Na pewno kolejny sezon będzie wyzwaniem, bo dług wciąż jest, a nie będzie pieniędzy z Canal Plus. Tu zastanawiam się, jak sobie Arka poradzi.
No, też się zastanawiam, bo to jest, tak jak powiedziałem, wyzwanie przed nowymi właścicielami. Przychodząc z Arki, no poza plotkami mówiącymi, tak, że już wcześniej było wiadomo o reorganizacji rozgrywek i tak dalej, ale to odłóżmy na bok, Arka jest w pierwszej lidze, to jest to wyzwanie skonstruowania budżetu, który na pierwszą ligę byłby budżetem pozwalającym na spokojne funkcjonowanie. Bo oprócz tego, że chodzimy z minusem, jasne, że nie ma zastrzyku z telewizji, no, ale spadają też koszta. Widać, że już od ponad miesiąca dosyć duża praca w Red Clubie, w tej strefie, że tak powiem, i pionu młodzieżowego, i funkcjonowania administracji, szukania cięcia kosztów, gdzie można. I jest to oczywiste, jak najbardziej. Po prostu to jest moment rewolucyjny, czyli z budżetu na poziomie 20 milionów w ciągu kilku tygodni trzeba przygotować firmy na funkcjonowanie na poziomie mniej niż połowa. Ja nie wierzę, że te 10 milionów się uda zarobić. Mhm. Rozmawiałem tak z ciekawości do kilku kolegów prezesów pierwszej ligi, zadzwoniłem tak podpytać, jakie to są kwoty. No to powiem, że te najniższe budżety, z którymi ze wszystkimi rozmawiałem, a najniższe to było około 6, a 2 były ponad dycha. Także to też poważny pieniądz trzeba umieć zebrać.
No ja też nie wyobrażam sobie, żeby nam, nie wiem, na przykład Marko Wojnowicz został. Jest taka furtka, że teraz można rozwiązać kontrakt z nim przy okazji spadku, no i tak się chyba stanie.
Potem. Znaczy ja nie znam kontraktu z Marko. Po pierwsze, może być zapis, że kontrakt Marko Wojnowicza obowiązuje tylko w przypadku, kiedy Arka gra w Ekstraklasie, jeżeli jest taki zapis.
Ale jest, jest chyba taka PZPN-owska furtka, że klub może rozwiązać.
A jeszcze jest druga furtka, że w przypadku relegacji klub może zaproponować, a to zawsze właściwie, może zaproponować obniżenie kontraktu zawodnikowi, jeżeli on nie przystanie na te nowe warunki, to tak skrótowo jednomiesięczne odszkodowanie zapłacić pod warunkiem, że się nie ma żadnych innych wobec niego zobowiązań, tak? Czyli nie może powiedzieć, że nie wiem, masz tutaj chłopie jeszcze za sierpień i dziękujemy ci za uwagę, podczas gdy za luty, marzec i kwiecień jest nie zapłacone, tak? Trzeba spłacić wszelkie zobowiązania wobec zawodnika, wypłacić mu to jednomiesięczne odszkodowanie i to jest takie koło ratunkowe dla zespołów, które spadają w ligę niżej. Myślę, że jest to bardzo, bardzo dobry mechanizm i słuszny. I pozwoli poza takimi klubami, którym się udało zejść i wrócić, tak jak na głębie z dużym partnerem i stałym, stabilnym, jakim jest KGHM. No Górnik Zabrze też to zrobił, ale pamiętam troszeczkę na dużym tarcie i na piękna przygoda to była, którą żeśmy śledzili, no to jednak spadek jest dramatyczną informacją dla klubu, nie tylko finansową, ale i organizacyjną, bo tą organizację z ekstraklasowej, jaka by nie była, to ją trzeba naprawdę bardzo szybko ograniczyć pod względem finansowym. Też często to się wiąże pod względem jakościowym.
Możemy się spodziewać transferów do Arki ze stajni Jarosława Kołakowskiego. Pierwszy już jest. To się panu podoba, czy to będzie troszeczkę pachniało patologią?
No ja się troszeczkę zastanawiałem nad całą sytuacją. Skąd się wziął pomysł pana Jarka Kołakowskiego na przejęcie klubu? No po pierwsze, tak sobie myślę, bo nie rozmawiałem z nim na ten temat. No wiadomo, że posiadanie klubu jest to pewnego rodzaju afrodyzjak, tak? I nie ma co ukrywać, jak są osoby będące w branży, no to po co im klub, na którym de facto mówią o osobach majętnych, po co im klub, na tym on nie zarabia, jest to element prestiżowy, no i po prostu jest też, myślę, jakimś, jak to nazywałem, afrodyzjakiem. Dla pana Kołakowskiego myślę, że jest tu z jednej strony jakiś element prestiżowy, a drugie, a może i nawet pierwsze, biznesowy. Teraz widzimy, że na dziś przynajmniej sytuacja dotycząca COVID-u jakoś tak bardzo nie wpłynęła, jak wszyscy się spodziewali, na topnięcie, czy to na rynku transferowym, czy też na ograniczeniach finansowych. Myślę, że jeszcze nie, że to jeszcze do tego wróci, jakieś otrzeźwienie przyjdzie. No niemniej wtedy, kiedy do tej transakcji dochodziło, no to też nie wiedząc, jak będzie rynek transferowy wyglądał, no to posiadanie klubu, który był w miarę za niskie pieniądze do przejęcia plus duże wyzwanie organizacyjne, bo pamiętajmy, że poza kwotą zakupu klub miał jeszcze no, na poziomie około 7, tak ja szacuję, między 7 a 8 milionów zadłużenia. Nadal ma sporo, ale już nie tyle z różnych względów. No to klub daje jakieś pole manewru, jeżeli chodzi o biznes. No to w jaki sposób osoba, w jaki sposób zarobić na klubie, tak się szybko zastanawiam. No to jako prezes, no to ciężko powiedzieć, ale posiadając własną agencję menedżerską, no to już tutaj można sobie jakąś historię dopisać. Pewnie cierpliwość, pewnie elemut szczęścia, no i też panu Jarkowi nie można odmówić, że akurat w ruchach między klubami jest skuteczny, jeżeli chodzi o zawodników. Jest najprawdopodobniej już widzimy, tak? Michał Żebrowski dołącza, mówi się o kolejnych jeszcze chyba dwóch czy trzech. Ręki nie położę, ale pewnie z 5-6 z KFM-u do Arki trafi.
Wszystko będzie chyba w porządku, jeśli oni nie będą grać na siłę. To znaczy, że nie będą musieli grać w pierwszej jedenastce.
Jeżeli będą musieli grać w pierwszej jedenastce, nie ze względów sportowych, no to myślę, że to będzie bardziej świadczyło o trenerze Mamrocie niż o, że tak powiem, właścicielu agencji menedżerskich.
A ma pan już pierwsze plotki, przecieki o ruchach z klubu, na przykład Paweł Steinbors czy Michał Nalepa? Czy Michał Nalepa chyba zadeklarował, że zostanie? Nie ma pan, okej.
Nie mam, poza tym, no pamiętajmy też, tutaj jest element finansowy, przy tej sytuacji, w jakiej Arka się teraz znajduje i za chwileczkę, no to ja mam nadzieję, że plan finansowy i w ogóle funkcjonowanie na pierwszą ligę, no to był przygotowany wcześniej, znaczy domyślam, że skrupulatnie panowie Kołakowscy podeszli do tematu i byli przygotowani na dwa warianty, no to wątpię, żeby on obejmował zawodników, których wynagrodzenia wynoszą tyle, co wynoszą, a kwestia renegocjacji do jakiego poziomu, tak? Sam jestem ciekaw po prostu, jaka średnia wynagrodzeń będzie w pierwszej lidze w Arce Gdynia. Grubsza popytałem, jak te pensje wyglądają w innych klubach pierwszoligowych. No ale te kluby akurat były dosyć stabilne finansowo, z którymi rozmawiałem ze znajomymi prezesami. A tutaj będzie minus, który trzeba jakoś odrobić. No ciężko będzie rolować dług, nie mając zapewnionego przychodu chociażby spraw telewizyjnych, co było w Ekstraklasie. Tak? W Ekstraklasie, jeżeli nie wiem, dziura finansowa byłaby na poziomie 2 milionów, tak strzelam, to pewnie wraz z restrukturyzacją można byłoby powoli z tego długu wychodzić i wracać na prostą. Chociaż jak widzimy też w Gdańsku, można ci dużej dziurze i jeżdżenie do opalenic i wracanie z opalenic trafić do finału Pucharu Polski, więc taka inżynieria finansowa jest potrzebna, no to byle była jakoś, że tak powiem, normalna i akceptowalna i nie żenująca, tak mi się wydaje. Albo inaczej, trafiająca do ludzi i będąca jakby zrozumiałą. Jeżeli jest jasne komunikowanie z zespołem, jasne komunikowanie z pracownikami, jak wygląda sytuacja, to myślę, że łatwiej ich porwać tak naprawdę, bo często trudne czasy łączą. Tak, łatwiej się wspólnie buduje i razem zakasajmy rękawy, tylko pokazać trzeba naprawdę ambitny cel, albo nie ambitny, właściwie realny cel, jakim jest wyjście z kłopotów, w których jesteśmy, ale wyjdźmy razem. No pewnego rodzaju taki team spirit, no to też trzeba zbudować i być po prostu w tym wiarygodnym.
Ale też tak myślę sobie, że wcale nie jest łatwo wrócić od razu po jednym sezonie. To się udało ostatnio Zagłębiu Lubin, ale przykłady, tak. Nie wiem, Podbeskidzia, Brukbetu, teraz Miedź ma kłopoty, a to są kluby finansowo w miarę poukładane, czy nawet Brukbet bardzo, no to tak. Nie będzie takie proste. Pan zresztą też wie, bo wiele lat się pan biło ten powrót do Ekstraklasy z Arku.
Nie będzie proste. Oczywiście przygoda Górnika zawsze pokazała, że wszystko jest możliwe. Wtedy, kiedy właściwie już krzyżyk na Górniku postawiono, nagle chyba ilość tam serii, chyba 6 czy 7 spotkań chyba mieli, tak? I to jeszcze
tak.
Po przetasowaniu składu nagle maszyna ruszyła. na pełnej fantazji i z finałem w Ekstraklasie. Także takie rzeczy się zdarzają, no ale trzeba realistycznie podchodzić, że po takim szoku termicznym, organizacyjnym, sportowym, jaki będzie miała Arka i jeszcze pamiętając cały czas właśnie o tej części finansowej. Prawie cała kadra zawodników, mamy ilu, pół na pół, jeżeli chodzi o polskich zawodników i zawodników zagranicznych, pewnie zawodnicy zagraniczni, ja tutaj sobie gdybam, tak, troszeczkę bawimy się zgadule, bo to myślę, że Michał Kołakowski byłby, albo Jarek Kołakowski byłby tym lepszym rozmówcą, ale jak mamy tutaj chwilę, żeby pobawić się w zgadywanki, kto w klubie zostanie, to naprawdę zostanie niewielu chłopaków i budowanie zespołu będzie od początku. Myślę, że to, że zawodnicy z agencji pana Kołakowskiego będą trafiali, to też to jest mój ślepy strzał. Przyczynkiem tego może być fakt, że będą tańsi, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, tak? No tutaj już pan Jarek umie rozmawiać z chłopakami i zachęcić i na pewno Arka jest nadal, nawet będąc w pierwszej lidze, tą marką i jeżeli jest tutaj fajny plan i ten plan jest przedstawiony tym zawodnikom, to myślę, że będą skłonni przyjść pracować tutaj za mniejsze pieniądze niż być może by poszli gdzie indziej i gdzie być może pan Jarek by wynegocjował wyższe wynagrodzenie niż u siebie.
Mhm. Ale to pan mówi o obcokrajowcach, ale też się słyszało, że no nie było chemii między nimi a piłkarzami z Polski, to mówił o tym Michał Nalepa zresztą trochę między wierszami, ale jednak...
No tak, już tak słyszałem, no ale to myślę, że ta sytuacja po prostu była taka, że każdy usłyszał jakieś obietnice, te obietnice nie były realizowane, zawiedzone oczekiwania były wielokrotnie, bo raz to jeszcze można się pomylić, próbować to wyprostować, to był brak komunikacji między osobami decyzyjnymi w klubie, tak, a właściwie prezes Sobczak coś zawodnikom przekazywał, ale też do końca, z tego co ja wiem, też do końca tej wiedzy nie miał. Antek Łukasiewicz w jakimś wywiadzie też powiedział, że w którymś momencie dopiero poczuł, że trochę został wystawiony do wiatru, bo mieli przygotowywać plany ambitne i o tym też żeśmy słyszeli jeszcze w sierpniu zeszłego roku, a okazało się, że pod plany nie ma jakiegokolwiek planu finansowego i to samo i to, że tak powiem, emanowało na szatnie, tak? Bałagan organizacyjny, tak? Wypłat jeden miesiąc, drugi. Obietnice, ryzyko bankructwa klubu, no to zawodnicy zaczęli myśleć tak naprawdę o ratowaniu własnego tyłka. I jakkolwiek by to nie brzmiało, no to tak czysto po ludzku trzeba zrozumieć. Są rodziny, dzieci. I jeszcze na dodatek pojawia się wirus, no to myślę, że to nawet pewnego rodzaju dramaty rodzinne mogłyby się pojawić, więc takie rozwarstwienie było. Polakom łatwiej było, no bo byli u siebie, tak? Nie musieli nigdzie wyjeżdżać, nie przechodzili w związku z tym żadnej kwarantanny, jadąc w jedną czy w drugą stronę. No ale myślę, że tutaj bym nie dzielił na paszporty. Bardziej tam atmosfera padła ze względów, o których już wcześniej mówiliśmy i to tak całościowo, a nie zależnie od tego, kto z którego kraju pochodzi.
Mhm. Jeszcze na koniec zapytam, rozstania z Januszem Kupcewiczem i wspomnianym Michałem Globiszem, wszystko odbyło się dżentelmeńsko?
A tego nie wiem, czy było dżentelmeńsko, czy nie dżentelmeńsko. Z Michałem rozmawiałem, Michał i tak musiał się, że tak powiem, wcześniej z odejściem na emeryturę, więc pewnie to jest zaskoczenie dla mnie przynajmniej nie było. Jeżeli chodzi o Janusza, nie miałem okazji z nim porozmawiać jakoś tak w przeciągu ostatniego miesiąca, także trudno mi tutaj komentować tę sytuację.
A to trzeba od nowa cały scouting budować.
Całe umowy, teraz widzę informacje, że podpisane te umowy z trenerami pionu młodzieżowego. No to też dobrze, że osoby, które od podszewki znają klub i to jeszcze od, tak jak Robert Wilczyński, czy Darek Wolacki, czy Krzysiek Witu, to są osoby po kilkadziesiąt lat związane z klubem świeży powiew i świeże spojrzenie na pewno jest potrzebne, ale osoby, które po prostu każdy zakątek klubu znają, też uważam, że są niezbędne i tutaj współpraca właścicieli z takimi osobami, myślę, że będzie na korzyść jednych i drugich.
Ale spore obniżki, prawda, dla tych trenerów?
Łamie teraz?
Spore obniżki dla tych trenerów, prawda? Zostały
zaproponowane. No to na pewno. Nie znam kwot, ale no to się rozumie samo przez się, że redukcja finansów będzie na każdym polu i mówię, cięty będzie marketing i cięta administracja. Po prostu ja pamiętam, jak przychodziłem do klubu, gdzie też było ponad 7 milionów długu, to trenerzy pracowali za 1000 zł z hakiem, jakby mają świadomość tego, że kiedyś arka ruszy i to się wydarzyło i to nie było nigdzie na papierze spisane, tylko rzeczywiście była, no, uczyliśmy siebie, ja też byłem terenowy w klubie, ale to zaufanie było, uczyliśmy siebie nawzajem i czuliśmy, że jest wzajemne zaufanie, że jak to wyskoczy, no to a ruszyło w którymś momencie, udało się te długi wypostawać, gdzieś te przychody w klubie były nieco większe, to też przekuwało się na wynagrodzenia trenerów, bo nie ukrywajmy, w wielu programach, czy też u was w artykułach się czyta o tym właśnie, żeby trenerzy zarabiali odpowiednie pieniądze, żeby nie musieli, mówię o trenerach grup młodzieżowych, żeby nie musieli zarabiać na 6 etatach, tak, że on wstaje o 4 rano, wraca do domu o północy, jedna szkółka na osiedlu, druga szkółka w klubie, potem 3 godziny jako nauczyciel w szkole i do tego dążyliśmy i generalnie nam się udało dojść do momentu, gdzie te wynagrodzenia były takie, że poza godzinami pracy trenerzy, oni się nie czuli jak w pracy, tak? Bo wchodzili wcześniej nie dlatego, że musieli, tylko że chcieli. To była pasja, ale oprócz tego zarabiali pieniądze. I nadal jest to pasja, no ale niestety wyniki pierwszej drużyny i miejsce, w której lidze klub osiąga, przekłada się na wszystko dookoła. Także będzie taniej, będzie pewnie w wielu miejscach jakościowo inaczej, nie wiem, gorzej, lepiej, ale na pewno będzie inaczej. W 100% musi być taniej. I taka praca jest przez nowe władze wykonywana i tutaj się nie ma temu co dziwić. Ważne jest, jak to jest robione, tak? Bo to, że musi być zrobione, jest bezdyskusyjne. No ważne jest, jak to jest robione. Ale popatrzmy, no, na razie jeszcze mamy raczej do końca do rozegrania. Sam jestem ciekaw, jak będą wyglądały takie spotkania o nic. Mhm. No to też. Ciężko nawet miejsce zmienić w tabeli.
No to dokładnie. No dobra, dziękuję panu bardzo. Moim państwa gościem był Wojciech Pertkiewicz. Pozdrawiamy.
Dzięki, wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Gol! 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 Weszło!
Weszło! Weszło! Faulowany w polu karnym Gytkier. Kontra! Alomerowicz! Alomerowicz broni! Fantastyczna interwencja bramkarza Koromy Kielce. To jest, proszę państwa, koniec tego dreszczowca w Kielcach.
No nie wiem, czy Alomerowicz jest bramkarzem Korony Kielce, bo jak ostatnio oglądałem mecz, czyli wczoraj, to grał już dla Lechii Gdańsk i miał dużą zasługę w tym, że Lechia Gdańsk przeszła dalej w Pucharze Polski, a więc do finału. Finał odbędzie się w Lublinie, jak wiemy, bo jest pieprzona pandemia koronawirusa i nie można grać na Stadionie Narodowym, bo tam wirus jest bardzo zdradliwy. Powiem, że 24 lipca o 20, tak przynajmniej podaje 90minut.pl, Krakowia, Lechia Gdańsk, Lublin, Arena Lublin. Fantastyczny wczoraj mecz oglądałem. Chciałem go oglądać z moim współlokatorem Maciejem Skawą z Łochem, ale Maciej Skawa z Łoch spał. Potem mu opowiadałem, co się działo, to nawet nie ruszył się, powieka mu się nie ruszyła. W ogóle nie był zainteresowany, taki on jest piłkarz. No, trzeba przyznać, że no, kapitalne to było widowisko, niezłe jakościowo, ale inaczej. Kapitalne emocje, ale też niezła jakość, bo trochę żeśmy dobrej piłki obejrzeli, przede wszystkim ze strony Lecha, który atakował, no ale nic nie chciało wpaść. Lechia dobrze ustawiona w tyłach, blisko siebie poszczególne formacje, ciężko się tam było przepchnąć, no i też Lech nie potrafił tej piłki często przepchnąć w pole karne. Czasem rzeczywiście rozpaczliwe interwencje, czy to Maloczy, czy Nalepy. Natomiast dużo mówi fakt, że strzał, który ostatecznie wpadł do bramki Zlatana Alomerowicza, to był strzał z dystansu Daniego Ramireza i trochę szczęścia miał Hiszpan, ponieważ wydaje mi się, że akurat w tym, w tej sytuacji bramkarz powinien zrobić trochę więcej, ale ta piłka się prześlizgnęła mu po rękach. No ale potem w karnych Zlatan pokazał klasę, kiedy to obronił dwie jedenastki. Kiedy wydawało się, że jest już pograne, no bo Lech wystarczyło, że strzeli jednego karnego i do widzenia, a tutaj Zlatan pokazał pełnię swoje możliwości. Wydaje mi się, że nie trafił kompletnie ze zmianami Dariusz Żuraw. Osłabiał tylko drużynę kolejnymi roszadami. No nie można ściągnąć Tiby. No gdyby strzelał Tiba, a nie Filip Marchwiński, tę czwartą jedenastkę, to moim zdaniem nie byłoby o czym gadać i to Lech jechałby do Lublina, a teraz może też pojechać, ale nie wiem, na zakupy. Chociaż mieszkając w Poznaniu, jechać do Lublina na zakupy to nie jest specjalnie rozsądne. Warto powiedzieć o Lechii, że owszem, ten klub nie ma kasy, nie ma ładnego stylu, natomiast ma charakter i ten charakter pokazywał niejednokrotnie w tej edycji Pucharu Polski od 0-2 do 3-2 z Gryfem Wejherowo. Niby obowiązek, ale no, zdarza się, że ekstraklasowicze przegrywają takie spotkania i mówią, a dobra, przegrywamy, to już nie będziemy drążyć. Bywa tutaj w bardzo niekorzystnej sytuacji, bo jeszcze pamiętamy sytuację z rakietnicą wystrzeloną w Alomerowicza. Lechia wyciągnęła w drugiej połowie wynik, wygrała 3-2. Potem to samo wydarzyło się z dużo trudniejszym rywalem, a więc z Zagłębiem Lubin. 0-2 do przerwy na 3-2 stanęło. Bramkę strzelił Tomasz Makowski nawet, więc no, hard ducha niebywały, bo Tomasz Makowski to piłkarz wręcz irytująco przeciętny w lidze, no ale Puchar Polski to jest zupełnie coś innego dla Lechii, jak widać. No i 2-1 z Piastem Gliwice. Mecz przy pustych trybunach. Widzieliśmy, że po tym restarcie, kiedy jeszcze nawet nie mogło wyjść 25% kibiców, drużyny grające u siebie nie mają atutu własnego boiska, raczej przegrywają swoje spotkania. Świetnym przykładem była Bundesliga chociażby. No ale Lechia raczej bez większych problemów pokonała Piasta Gliwice 2-1. Oczywiście wynik wskazuje, że tam znowu było ciężko, że Lechia męczyła bułę, ale tak naprawdę była zespołem lepszym i po prostu zasłużyła na ten awans. No i oczywiście kropka nad i, wisienka na torcie, to wczorajsze zwycięstwo, duży hard ducha, no ten Flavio Paisho, 35-latek, który wybiegał 120 minut, wyszarpał, wywalczył, tam Kostewicz, wydawało się, że wejdzie świeży Kostewicz i będzie miał po swojej stronie autostradę, tymczasem nie. Flavio dawał radę, potem wspomagał go Kobryń, gdy już Fila nie dał rady. Młodzieżowiec, a Portugalczyk tak wracał się do obrony, harował. Jak miał piłkę, potrafił ją utrzymać. No świetny występ i też pewnie wykonany rzut karny, a trzeba było go wykonać w bardzo niekomfortowym momencie. Gdyby Flavio nie strzelił, nie byłoby możliwości, żeby Zlatan Alomerowicz dalej bronił, także i ta edycja Pucharu Polski i poprzednia, kiedy to Lechia musiała wszystkie swoje mecze zagrać na wyjeździe, pokazują, że ta drużyna mimo swoich problemów finansowych i organizacyjnych ma charakter i cóż, jeśli komuś nie pasuje ten Stokowiec, to po prostu odchodzi z tej drużyny i potem mówi w wywiadach różne rzeczy, ale na przykład Filip Madenowicz już nie miał żadnych pretensji w wywiadzie, ale mówię to o Sobiechu, o Wolskim, o Peszce. Natomiast ta ekipa, która zostaje, wierzy, tak mi się wydaje, przynajmniej tak to wygląda, w pracę trenera Stokowca i są jednością mimo tych wszystkich problemów, które nawet przed meczem ja dostałem informację, że miał być obóz w Opalenicy, nie ma tego obozu w Opalenicy i co więcej, Adam Mandziara będzie musiał zapłacić 80% za brak obozu i to dodatkowo Lechia będzie kursować między Gdańskiem a Poznaniem 4 razy, co jest oczywiście skrajnie idiotyczne. No ale cóż, najważniejsze dla Lechii, że jest finał Pucharu Polski, teraz znów mecz z Lechem. Wydaje mi się, że tutaj jest łatwa jedynka, że trochę powietrze spuści się z gdańskiego zespołu. Lech będzie chciał wziąć rewanż, ale taki rewanż, no Lechia ma właściwie już prawie że po sezonie, tak, no bo 5 punktów straty do podium, Piast i Lech rozdadzą między siebie srebrny i brązowy medal. Czwarte miejsce nie da europejskich pucharów. To już właściwie wiemy, bo gra Krakowia i Lechia, którym no właściwie Max zajmą czwarte miejsce, także sezon nam się skończył i to na wielu, wielu płaszczyznach. Spadkowiczów znamy, mistrza znamy, podium znamy na 95%. No cóż, tak to się ułożyło i nic na to, nic z tym nie zrobimy. Czasem tak jest, nie potrzebujemy kolejnej reformy, żeby, były emocje. Nie, nie, nie. To nam nie jest potrzebne, no ale reforma jak my będzie, bo my bez reformy to jak Robin Hood bez łuku, jak król Artur bez miecza. Jak ja bez Ligi Minus. Nie da się tak żyć. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Słyszymy się za tydzień. Tak, za tydzień słyszymy. Potem za dwa tygodnie się nie słyszymy, bo jeszcze jadę na tydzień urlopu. Znów do Gdyni. Mam nadzieję, że będą mi podawać rękę, bo tam mi ktoś groził, że jak ktoś mi poda rękę, to należy mi się penis do tyłka. A ja nie chcę tego, ponieważ wbrew pozorom wolę kobiety. Wszystkie kobiety pozdrawiam. Mężczyzn też, ale bez podtekstów. Do usłyszenia wkrótce. Cześć.